za górami, za morzami było sobie królestwo, w którym grasował groźny rzezimieszek. Dokonywał rozbojów, kradł, krzywdził ludzi. Bardzo długo nie potrafili go schwycić. Król ustanowił wysoką nagrodę. Z upływem czasu zrobiono obławę i rzezimieszka schwycono. Był publiczny proces i bardzo surowy wyrok, kara śmierci. Przed egzekucją, w której miał wziąć udział także król, oddano ostatnie zdanie rzezimieszkowi. A ten, zwracając się do króla, poprosił: królu, chciałbym prosić o zwłokę w egzekucji na jeden rok. W tym czasie pozwól mi, że zamieszkam przy twojej królewskiej stajni i w ciągu tego roku nauczę twojego konia latać. Wyobraź sobie, zjazd wszystkich władców ziemi, każdy traktem, a ty Pegazem w powietrzu. Król patrzy na doradców, pyta: możliwe to? Doradcy kręcą głową: no, nie zdarzyło się. Ale rzezimieszek idzie w zaparte i mówi: ja potrafię nauczyć konia latać. Więc król pyta swojego prawnika: czy mogę odroczyć wyrok o rok? No, król wszystko może, król stanowi prawo. Więc ogłaszam, że na rok rzezimieszek przeniesie się do mojej królewskiej stajni, będzie uczył mojego konia latać. Po roku, jeśli nie nauczy, albo nauczy, i tak będzie ścięty. Adwokat rzezimieszka trąca i mówi: oszalałeś. No jak ty nauczysz królewskiego konia latać? W ogóle, jak można nauczyć konia latać? To się nie da. Rzezimieszek odpowiada adwokatowi: ty to wiesz i ja to wiem. Ale tak dzięki temu jeszcze rok przeżyje. A później może coś się wydarzy, wojna wybuchnie, nowy król przyjdzie, prawo zmieni. Bajka. Bynajmniej król nasz nie jest naiwny, ale miłosierny. Bo też nam czasami daje czas na poprawę, czas na przemyślenie, czas na zmianę. Powtórzę, nie z naiwności, a z miłości. Szczególnego rodzaju miłości, którym jest miłosierdzie. I o tym miłosierdziu chciałbym dzisiaj kilka słów powiedzieć. Być może będzie to powtórka dla nas, bo mieliśmy całkiem niedawno rok miłosierdzia, więc dużo się na ten temat mówiło. Zacznijmy od genezy słowa, zlepek trzech łacińskich słów. Miseris cordare. Nie mylić z mizerią. Miseris cordare. Dać serce nieszczęśnikowi. To znaczy miłosierdzie. Serce, które jest synonimem życia, przebaczenia, nadziei, wszystkiego. Ale zwróćmy uwagę na ten ostatni człon, nieszczęśnikowi, czyli człowiekowi, który jest nieszczęśliwy. Nieszczęśliwy, bo sobie uświadomi, że poprzez grzech odszedł daleko od Pana Boga. Musi sobie uświadomić, więc stanąć w prawdzie. Bóg mu da wszystko. Przebaczenie, życie, nadzieje. Jeden warunek: stanąć w prawdzie, uznać swój grzech. Jestem bez siebie nieszczęśliwy, choć tak pragnę szczęścia i za nim biegnę. Kiedy szedłem do seminarium w 1992 roku, obecny papież Franciszek przyjmował sakrę biskupią. Jak każdy biskup nominat mógł wybrać sobie herb i motto pod herbem. Jan Paweł II, nasz święty papież, w swoim biskupim, później papieskim zawołaniu miał totus, czyli cały twój, Maryjo, tak? A papież Franciszek jakie ma zawołanie, wiecie? Nie wiecie. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Poświęćmy kilka chwil uwagi temu zawołaniu. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Wiemy, że miłosierdzie to dać serce nieszczęśnikowi. To zdanie papież Franciszek wyjął z kazania, które w VII wieku powiedział święty Beda Czcigodny. Fantastyczna postać, czczona zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym i o dziwo protestanckim. Kapłan katolicki, Beda Czcigodny, który zanim został księdzem, był naukowcem. W VII wieku przepowiedział kulistość ziemi. Jeszcze Kopernika nie było. Naprawdę wielki naukowiec. I nie przeszkodziło mu to odkryć Pana Boga i połączyć fides et ratio, wiarę i rozum. Więc tenże Beda Czcigodny w VII wieku powiedział kazanie na kanwie Ewangelii o celniku Mateuszu. Pamiętacie z pewnością ten fragment. Celnik siedzi w komorze celnej. Pan Jezus idzie. Za nim tłum ludzi, którzy czegoś chcą. Zatrzymuje się przy tej komorze celnej. Spojrzał z miłosierdziem i wybrał. Dziś chcę się zatrzymać w Twoim domu. Oczywiście ludzie szemrani, bo trzeba nadmienić, nie lubili go nie tylko dlatego, że nieuczciwie się dorobił, nie dlatego, że uczestniczył w jakimś zbójeckim procederze, odbierając ludziom pieniądze, ale przede wszystkim kolaborował z okupantem. My Polacy możemy sobie to łatwo wyobrazić, co mogli czuć rodacy do Mateusza, gdy myślami uciekniemy do II wojny światowej. Polak kolaborujący z Niemcem, wydający swoich sąsiadów, rodzinę, ci idą na przykład do obozu koncentracyjnego i giną. Delikatnie mówiąc, kolaboranta się nie lubi. Więc kiedy Pan Jezus się zatrzymał, spojrzał w oczy i wybrał, szemrali. Do łajdaka idzie w gościnę, a tylu sprawiedliwych. Pan Bóg spojrzał z miłosierdziem i wybrał. W miłosierdziu jest życie, przebaczenie, nadzieja. Z pewnością Mateusz to zauważył, bo tam nie było przekonywania argumentami. Zaprowadź mnie do domu, a coś otrzymasz. Tam był komunikat. Dziś chcę się zatrzymać w Twoim domu. W Jezusie jak w lustrze najprawdopodobniej Mateusz zobaczył prawdę o sobie. Jestem bogaty, mam władzę, mam wszystkich gdzieś i jestem nieszczęśliwy. Ludzie mi zazdroszczą pewnego statusu, bo przecież mnie chroni okupant, choć mnie nienawidzą, to nic mi zrobić nie mogą. A ja jestem nieszczęśliwy i coś bym chciał zmienić, a może wszystko. Zaprowadził Pana Jezusa do siebie, do domu. Jest tam jedno z najbardziej fantastycznych zdań wypowiedziane w tym domu. My nie wiemy, czy się nawróciła żona celnika, dzieci celnika, rodzice, teściowie, przyjaciele, którzy przyszli na ucztę. My wiemy, że Mateusz się nawrócił, a Pan Jezus powiedział owo zdanie. Dziś zbawienie staje się udziałem tego domu. Jeden się nawraca, a ratunek przychodzi dla wszystkich. To słowo pokrzepienia dla tych, którzy być może mają podobną sytuację w swoim życiu. Ja się nawracam, chcę się przytulić do Pana Boga, siedząc w tej ławce na rekolekcjach, a moi najbliżsi nie. Co mam robić? Ty się nawracaj. A ratunek przychodzi dla Twojego domu. Pan Bóg znajdzie pomysł na wszystkich. Na zatwardziałych grzeszników również. Rób swoje. Bo Pan Bóg kocha nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, tylko dlatego, że jesteśmy, a może by warto powiedzieć więcej, dlatego, że kocha, to w ogóle jesteśmy. Jan Boratyński tak napisał, trochę nadbudowując filozoficznie teorię Kartezjusza, który powiedział: myślę, więc jestem. Nie, kocham, więc jestem. Jestem, bo ktoś mnie ukochał, stworzył i nie przestanie kochać. Wyobraźmy sobie, że wchodząc do kościoła znajdujemy największy polski banknot, 500. Bierzemy? Leży przy wejściu. Bierzemy czy nie bierzemy? Mijamy, nie? Szerokim łukiem. A niech leży. No bierzemy. Być może przyszlibyście do księdza, niech ksiądz ogłosi, może ktoś zgubił. No ale jeżeli nie ma tego, który zgubił, to mogę wziąć z czystym sumieniem, tak? No ale gdyby te 500 leżały w kałuży błota, teraz jest tak deszczowo trochę. A więc 500 ubrudzone. Bierzemy? Bierzemy, chusteczką się wytrze, nie? Ale gdyby te 500 leżały w psiej kupie, takiej rzadkiej, fuj. Bierzemy? Pecunia non olet, pieniądz nie śmierdzi. Przez woreczek foliowy w banku wymienią, nie? A 500 na święta się przyda. Na Mikołaja prezent można zrobić. Znowu z uśmiechem to mówię, bo czy czyste, czy trochę brudne, czy bardzo, na wartości nie straciły. I w oczach Pana Boga tak samo człowiek. Czy ten, który szedł w tłumie za Jezusem jako sprawiedliwy, choć tak nie do końca, bo zaczyna tam pod nosem krzyczeć, czy ten ubrudzony grzechem codziennym, który aktem pokuty na początku mszy świętej Pana Boga przeprasza, czy ten, który może teraz tam pod tą żabką stoi, a nie w świątyni, tak samo nasz Bóg kocha, w Jego oczach mamy tę samą wartość. My o tym zapominamy, a Pan Bóg nam chce o tym przypomnieć. Miłość bezwarunkowa. Taką miłością kochał świętego dobrego Łotra. Moja diecezja zamojsko-lubaczowska przynależy do archidiecezji przemyskiej, a święty dobry Łotr jest głównym jej patronem. Wiem, że to nie te święta, ale warto go przywołać. Dyzma. Z języka łacińskiego urodzony przy zachodzie. Tak brzmi jego imię po polsku. Z pewnością kojarzycie całą historię, Golgotę, Trzy Krzyże i tak dalej, i tak dalej. Po drugiej stronie Gestasz. Był Dizmasz i Gestasz. No i ten Dyzma bierze Pana Jezusa w obronę, staje w prawdzie, uznaje swoją słabość i grzeszność i prosi o przebaczenie. A Pan Jezus dopowiada: dziś będziesz ze mną w raju. Czytając po raz pierwszy pasję błogosławionej Anny Katarzyny Emerich, na kanwie której między innymi Mel Gibson nakręcił film Pasja, wyczytałem, że Dyzma z Gestasem dobrze się znali i zostali ukarani za ten sam występek. Poważny występek, bo morderstwo. Błogosławiona Anna Katarzyna Emerich w czasie, kiedy protestantyzm szalał, w enklawie katolickiej w Niemczech otrzymała stygmaty, które uwiarygadniały jej wizje, na podstawie których napisała pasję. Chciano ukryć tę prawdę, że jest mistyczka katolicka, która na kanwie prawdy ewangelicznej dopowiada to, co w Ewangelii nie zostało przedstawione. Między innymi powód skazania tych dwóch łotrów, dobrego i złego. Zamordowani na oczach dzieci matkę w celu rabunkowym. Rodzina wracała ze święta Paschy z Jerozolimy. Więc byli ukarani za to samo. Świat tak wyglądał za czasów Pana Jezusa, tak wygląda dzisiaj i zawsze będzie wyglądał. Podzielony na pół. Wszyscy grzesznicy. Tylko jedni żałują, proszą o przebaczenie, a drudzy Bogu ubliżają. Tak jest i w tej parafii. Prawdopodobnie w jakiejś mierze tak jest i w tej świątyni. warto byłoby siebie zapytać, po której stronie tego Chrystusa jestem ja? W pokorze uznający grzech, czy mówiący, że są więksi grzesznicy? Jeszcze oskarżający Pana Boga, że się przy nich zatrzymuje, że chce im wybaczyć. Na biurku papieża Franciszka, którego przywołałem, jest na wyciągnięcie ręki gruba teczka z dokumentacją dotyczącą, daj Boże, rychłej beatyfikacji młodego chłopaka, Jacques'a Fesza. Chcę polecić kolejną książkę. Jacques Fesz, w skrócie, był synem bogatych żydowskich bankierów paryskich. Pewnego dnia jako 17-18-latek przyszedł do ojca i powiedział: tato, chcę opłynąć świat dookoła jachtem, daj mi kasę na podróż i jacht. Ojciec powiedział: najpierw szkołę skończ. Chłopak nie miał zamiaru szkoły kończyć. W nocy ukradł ojcu broń, nazajutrz napadł na bank przyjaciela ojca, ukradł ponad 300 tysięcy franków, a więc wystarczająco, żeby taką podróż zorganizować. I dał nogę. Biegł za nim strażnik. Nie chciał go zastrzelić, chciał go przestraszyć. Kula rykoszetem trafiła w strażnika, który zmarł. Kara śmierci. 1957 rok. Egzekucję wykonywano wówczas w Paryżu poprzez zgilotynowanie. Wiadomo, wyrok musi się uprawomocnić, więc Jacques Fesz, młody chłopak, trafia do celi śmierci, w której przybywa 3 lata. Jest ladaco, mówią, bananowa młodzież, ale przez te 3 lata wiele się w nim zmieniło. Postanowił pisać listy do nieślubnej córki. Nie kochał ani jej matki, ani małej Weroniki. Pisał zapiski, listy, prosząc o to, żeby przekazano dorosłej już Weronice, by mogła poznać ojca. Pisał o tym, co przeżywał, siedząc w celi śmierci. Pisał o tym, co przeżył, czytając Dzieje duszy świętej Teresy. Kiedy wyczytał o więźniu, który również miał być zgilotynowany, Puccinim. Był taki epizod w Dziejach duszy. Święta Tereska jako małe dziecko usłyszała o rychłej egzekucji. Pobiegła do proboszcza, zamówiła mszę, żeby łajdak, morderca, przed śmiercią się nawrócił. Egzekucja była opisywana ze szczegółami, tak jak cały proces, na łamach codziennej paryskiej gazety. W opisie egzekucji mała Tereska przeczytała, że przed ścięciem Puccini poprosił o ucałowanie krzyża. Tłum ludzi, który patrzył, jak będzie konał, zobaczył skruszonego łotra, jak na Golgocie. Pomyślał wtedy, że może ten Bóg jest i że to miłosierdzie jest i może warto wrócić. I sercem zaczął do Boga wołać. Wszystko się zmieniło, o czym zaczął pisać w listach i zapiskach. Egzekucja miała miejsce w dzień urodzin świętej Tereski. Kiedy Weronika, czyli córka Jacques'a Fesza, została pełnoletnia, otrzymała zapiski i listy ojca. Pod wpływem tej lektury wstąpiła do zakonu. Jest karmelitanką w Paryżu. Ona zaniosła to wszystko kardynałowi Jacques'owi Marii Justirze. Ten przeczytał i rozpoczął proces beatyfikacyjny. Mamy masę cudów za wstawiennictwem Jacques'a Fesza, mordercy. To kardynał Jacques Maria Justirze postanowił wydać te zapiski w formie książki dla nas. Książka nosi tytuł Za 5 godzin ujrzę Jezusa, jak tytuł sugeruje. Została zakończona 5 godzin przed egzekucją. Czytając, możecie poczuć, co czuje człowiek, który za 5 godzin ma pewność, że będzie trupem. Elementarz życia duchowego dla tych szczególnie, którzy jeszcze nie są pewni, że Bóg istnieje i co znaczy wejść w relację z Bogiem. Dobra lektura dla nas i może prezent pod choinkę. miłosierdzie w praktyce mojej więziennej. Wczoraj spotkałem się z moim byłym więźniem. Poprosił mnie o spowiedź. Dzisiaj znowu mam spotkanie z nim. Na jego przykładzie wam opowiem, bo w tle jest zgromadzenie ojców Saletynów. Zresztą ksiądz Grzegorz, wasz proboszcz, Piotra poznał. Dwa razy go słuchał, gdy mówił świadectwo. Piotr był płatnym mordercą. Miał długi wyrok. Nie będę opowiadał o jego przestępczej działalności. Trafił do więzienia. Przez 7 lat siedział na ence jako niebezpieczny w solowej celi. Powrót do Pana Boga rozłożony w latach. Kiedy nabrałem pewności, że jest to stabilne, świadome, nieinteresowne wybranie Pana Boga, zaproponowałem, żeby towarzyszył mi podczas spotkań z młodzieżą w ramach świadectwa, które będzie dawał. I pierwsze takie świadectwo Piotr powiedział w Płocku, nie pamiętam, który to był rok, kilkanaście lat temu. Zostałem poproszony o przygotowanie, wygłoszenie konferencji dla katechetów diecezji płockiej. Ja powiedziałem konferencję, Piotr i jeszcze dwaj inni więźniowie, którzy nam towarzyszyli, powiedzieli swoje świadectwo. Byliśmy zakwaterowani na płockim rynku w klasztorze sióstr, o których jeszcze nie miałem zielonego pojęcia. Ostatniego dnia naszego pobytu przełożona tego klasztoru wyprowadziła nas na zewnątrz, pokazując zarys fundamentów celi, bardzo małej, i powiedziała: tu siostra Faustyna Kowalska miała to pierwsze, najważniejsze objawienie Pana Jezusa Miłosiernego. Parafrazując, powiedział do niej: przyprowadź mi najgorszych, jeśli kark żegną, skruchę okażą, otrzymają wybaczenie. I ci trzej moi więźniowie, gdy to usłyszeli, padli na kolana, wyciągnęli różaniec, stąd wyszła iskra, no to teraz ognisko małe płonie. Odmówiliśmy koronkę, przełożona pobiegła po kronikę, zapisała, że wzruszeniem, że jest echo. Po tym wydarzeniu zostaliśmy zaproszeni do Dębowca. Wiecie, co jest w Dębowcu, nie? Bazylika mniejsza Matki Bożej z La Salette. Tak. Tam byliśmy zaproszeni na spotkanie młodych wakacyjne. Ja mówiłem konferencję, ci sami więźniowie świadectwo. Tak się to wszystko złożyło, że zakończyliśmy około godziny 15, więc godziny miłosierdzia, zeszliśmy ze sceny. Podszedł do mnie zapłakany mężczyzna, taki w okolicach 50. Poprosił o rozmowę i w skrócie powiedział: jestem warszawiakiem, przed paru laty zamordowano mi córkę. Ciała długo szukaliśmy, znaleźliśmy gdzieś tam przysypane ziemią, obłożone gałęziami. Po jakimś czasie złapano sprawców. Mój problem, proszę księdza, polega na tym, że jestem człowiekiem wierzącym i nie umiem im wybaczyć. Od tamtego czasu minęły 3 lata. A ja nie umiem im wybaczyć, więc nie mogę pójść do spowiedzi, nie mogę pójść do komunii. Jako człowiek wierzący cierpię podwójnie. Utrata córki i utrata łączności z Panem Bogiem w sakramentach. Problem się nasilił, bo parę miesięcy temu dowiedziałem się, że umieram na raka. I moja druga żyjąca córka powiedziała: tata, jeśli w takim stanie umrzesz, to ty mojej siostry, swojej córki, nawet po tamtej stronie życia nie znajdziesz, bo się nie zbawisz. Więc rzuciłem pracę i postanowiłem jeździć po sanktuariach po całej Polsce, szukając siły do przebaczenia, na kolanach. Ustanowiłem sobie taką marszrutę. Wiadomo, Jasna Góra, Kalwaria Żebrzydowska, Święta Lipka. No i wymyśliłem Dębowiec. Nie wiedząc, że tu będzie spotkanie młodych, że wy będziecie. Pan Bóg mnie przyprowadził, o tej godzinie stanąłem, tłum ludzi, słucham, ksiądz, kapelan, więźniowie, mordercy. Poczułem, jak Bóg zdejmuje kamień z mojego serca. Czy ksiądz mnie wyspowiada? Jestem gotowy. Oczywiście. Wzruszająca spowiedź, na pożegnanie wymieniliśmy się mailem. kilka dni później otrzymałem maila zwrotnego. Chciałabym podziękować za sakrament pokuty mojego taty. Wrócił odmieniony, radosny, pełen nadziei. Wczoraj był pogrzeb. Miłosierdzie. Tak sobie pomyślałem o Piotrze, ten, który zabierał życie, jak dzisiejsze Słowo Boże mówi, gdy przylgnął do Boga, pomaga życie odzyskać to wieczne. Z Piotrem tych epizodów było więcej. Kiedyś zaproszono nas do Siedlec, do takiego gimnazjum dla dorosłych. Jest obowiązek w państwie polskim ukończenia szkoły, teraz znowu podstawowej, przed laty gimnazjalnej. Każdy z tych uczniów owego gimnazjum miał kuratora, wszyscy byli notowani. Nauczyciele sobie nie dawali rady, więc ja konferencje, więźniowie, świadectwo. I do Piotra podszedł taki rozrabiający na spotkaniu młody chłopak. Długo rozmawiali, w końcu Piotr, który był kiedyś mistrzem Polski w trójboju siłowym, tak go wziął za koszulę, przyniósł przede mnie, postawił, mówi, mów to kapelanowi wszystko. W skrócie rzecz biorąc, przyjechaliśmy w dniu, kiedy ten chłopak zaplanował zabić swojego ojczyma. Piotr był w podobnej sytuacji jako młody chłopak. Był wychowany przez ojczyma, który bił, gwałcił jego matkę na oczach dzieci. Więc ten chłopak zaplanował, że gdy ojczym przyjdzie pijany, przygotował siekierę, zarąbie go na śnie. A Piotra chciał zapytać, jak uciekać, żeby go nie złapali. Oczywiście mężczyzna bardzo szybko został zawieziony do aresztu. Nikt nie zginął, chłopak nie siedzi w więzieniu. Miłosierdzie idzie dalej. Znowu takich przykładów cała masa. Piotr wychodzi na wolność. Udzieliłem mu ślubu. Mieszka w Warszawie. Ma dwoje dzieci. Przez 3 lata nie mógł mieć żadnego dziecka. Dzwoni pewnego dnia do mnie. Proszę księdza, lekarze, gdzie się leczyliśmy, powiedzieli, że tylko in vitro nas ratuje. Co ksiądz na to? Ja mówię, moje zdanie znasz, ale to twoje życie, więc zrobisz, co zechcesz. Pamiętasz, jak Pan Bóg czynił cuda w twoim życiu? Zaufaj mu jeszcze raz. To co mam zrobić? Ja byłem świeżo po pielgrzymce do Ziemi Świętej, więc tak niewiele myśląc mówię, zamiast na sakrzy w czasie wakacji, zorganizujcie pielgrzymkę do Jerozolimy, do Betlejem. To już wątek bożonarodzeniowy. Jest tam grota mleczna. W grocie mlecznej, jak mówi legenda, cuda się dzieją. Od czasów, kiedy Matka Boża się ukryła tam z Panem Jezusem, uciekając do Egiptu. Kropla pokarmu spadła na skałę, skała wybielała. Jest to skała tuffowa, delikatniejsza niż lesz z Polski. I ta skała dosypana do czegoś, mleka, kompotu, herbaty, kawy, gdy człowiek ma czyste intencje, pojednany z Bogiem i ludźmi, może doświadczyć cudu. Jest tam małe sanktuarium, być może już to wiecie, bo macie doskonałego biblistę tutaj w parafii, który pielgrzymuje do Ziemi Świętej często. Ja poznałem kustosza tego sanktuarium. Jako ciekawostkę wam powiem o jednym czarnoskórym mężczyźnie, który przyjechał z Brooklynu. Mówi do tego ojca, który jest również Amerykaninem, franciszkaninem po profesji zakonnej, że odbył wszystkie warunki, pielgrzymka, spowiedź, eucharystia, no i tej skały potrzebuje, żeby żonie zawieźć do Ameryki. No i ojciec mu daje w woreczku foliowym taką szczyptę tego proszku. On patrzy na tego ojca i mówi, Father, moja żona jest very big, ty mi daj więcej tej skały, bo to za mało ta szczypta. Ojciec tłumaczy jak może, że nie chodzi o ilość, ale nie może przekonać, więc daje drugą cząstkę tej, drugą działkę tej skały. Mężczyzna kręci głową, mówi daleko do tej Ameryki, drugi raz nie przyjadę, daj mi jeszcze jedną część. Ojciec na odczepnego dał 4. Pokazuje mi później dokumentację, począwszy od zdjęcia USG i rozpaczliwy list. Czego ty mnie nie ostrzegłeś, Fader? Moja żona ma 4. I takich rzeczy jest tam dużo. Możecie poczytać. Wiem, że w Warszawie są są spotkania dla niepłodnych małżeństw u ojców Marianów, chyba na ulicy Zwycięskiej. Między innymi tę szkałę można sproszkowaną dostać. Ale to nie w tym tkwi istota. To dodatek. Piotr odbył pielgrzymkę. Pielgrzymka była na wakacje. Ja w Adwencie głoszę jakieś rekolekcje. Wracam do zakrystii. 17 nieodebranych połączeń. Myślę, złapali go znowu. Matko Boska. Odzwaniam. Dusza na ramieniu. No, będzie kapelan chrzcił. I tak się pojawiła Oliwka, a później syn, który drugie imię odziedziczył po mnie na pamiątkę. Miłosierdzie. Mówię wam szybko i w skrócie. Jak człowiek wraca do Pana Boga, Pan Bóg zaczyna się nim posługiwać, pomagając innym. Na końcu, w rozpaczliwej dla niego sytuacji, nie zostawia go samego sobie. Pan Bóg jest wielki. O spowiedzi słów kilka, bo dzisiaj w kontekście miłosierdzia trzeba o niej powiedzieć. Jest taki fragment w Ewangelii, kiedy przyjaciele przynoszą na noszach paralityka. Rozbierają fragment dachu, spuszczają na linach. Pan Jezus mówi, ze względu na wiarę twoich przyjaciół odpuszczają ci się twoje grzechy. Żydzi, którzy czekali w kolejce po cud, zaczynają szemrać, jakim prawem odpuszczasz grzechy. Tylko Bóg może to czynić. Przychodzili do Jezusa, nie wiedząc, że jest Bogiem. Szukali cudotwórcy. My też często szukamy cudotwórców. Pan Jezus, puentując, mówi, jak to, jakim prawem? Co jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy, czy wstań, weź swoje nosze, idź do domu. Żebyście wiedzieli, jakim prawem to czynię, Bożym. To mówię ci, wstań, weź swoje nosze, idź do domu. Patrzcie, Jezus Chrystus na ziemi ma moc odpuszczania grzechów, bo jest Bogiem. Jeżeli ma coś, to może dać komu chce, tak? Mam 500, znalazłem przed kościołem. Mogę dać siostrze Gosi, tak? Mogę, bo moje na przykład. Nikt się nie zgłosił. Pan Jezus ma moc odpuszczania grzechów, więc daje apostołom. Czy są najlepsi? Oczywiście, że nie. On dał komu chciał. On wybrał Mateusza, nie był najlepszy. Wszyscy szemrali. On wybrał Piotra na papieża, a nie Jana, który nigdy nie nawalił po ludzku. Więc dał apostołom, o których jutro będzie więcej. Dał w takim szczególnym kontekście. Weźmijcie Ducha Świętego. Komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Komu zatrzymacie, będzie zatrzymane. Tak? Dzisiaj słyszeliśmy fragment proroctwa Izajasza. Wyrośnie różdżka z pnia Jessego. Spocznie na nim Duch Święty, Duch Rady i Męstwa, roztropności, rozumu, bojaźni pańskiej, pobożności. Tego ducha miał Jezus. Powiedział do apostołów, weźmijcie go i wtedy rozgrzeszajcie. Być może macie uprzedzenia do spowiedzi, bo można spotkać kapłana, który rozgrzesza, ważnie, ale nie wziął Ducha Świętego, więc może poranić. Nie ma roztropności, nie ma rady, nie ma rozumu, może mówić w emocjach. To wielka rana w sercu Kościoła, jeżeli kogoś odtrącimy od tego sakramentu, a jest bramą miłosierdzia. Jeżeli macie takie doświadczenia, módlcie się za tego kapłana, żeby Ducha Świętego przyjął. Nikogo nie porani. Bo my mamy w konfesjonale być jak Chrystus. Jego mocą sprawujemy ten sakrament. Na czym polega w istocie spowiedź? Wytłumaczę to na przykładzie spowiedzi Piotra apostoła. I nie chodzi mi bynajmniej o to, jak przyszedł do Pana Jezusa, a ten go zapytał, kochasz, kocham, kochasz, kocham, miłujesz, miłuję. Po zmartwychwstaniu spotykają się przy ognisku. Obok siedzi Jan, umiłowany uczeń. Pan Jezus piecze rybę na kiju. Przychodzi Piotr, Pan Jezus mówi, idź złów kilka rybek. Piotr idzie, rozbiera się, jest rybakiem, zarzuca sieć i wyciąga. Kiedyś się zastanawiałem, dlaczego jest to tak opisane. 153 ryby. Czy to coś znaczy? No u Pana Boga wszystko jest celowe. Co znaczą 153 ryby? Piotr targa ogromną sieć, w której ma 153 ryby po brzegu. Nie da się tego podnieść do ogniska, przy którym Jezus piecze 154. I wtedy sobie uświadomiłem dialog Piotra z Panem Jezusem, dialog uczniów z Panem Jezusem. Panie, ile razy mam wybaczyć? 7 razy? 77 razy. Wiecie, w językach semickich, czy Żydzi generalnie, nie mają stopniowania przymiotników. Dlatego jeżeli się powtórzy dwa razy coś, to znaczy, że jest to pełnia. Nie mówi się najpiękniejsza pani na przykład, tylko piękna, piękna pani, czyli najpiękniejsza. Nie mówi się najlepszy, dobry, dobry, to znaczy najlepszy. Pan Jezus mówi 77 razy przebaczyć, to jest Monteverest przebaczenia, a tu nagle jest pomnożenie tego. 154, 77 plus 77. Piotr sobie uświadamia przy ognisku, że każda z tych rybek to jest jego grzech. My mamy złowić z dna swojej duszy wszystkie ryby, wszystkie grzechy. Ciekawostką jest to, że święty Hieronim, który tłumaczył Pismo Święte, dzięki czemu powstała Wulgata, w atlasie ryb w Jeziorze Galilejskim umiejscowił 154 ryby, 154 gatunki ryb. Nie było więcej, nie było mniej. To taki znak mówiący do nas, mamy znaleźć wszystkie grzechy. Nawet jednego nie możemy zostawić w głębinach duszy. To wielki trud. Najpierw trzeba je złowić, później dociągnąć do Pana Jezusa. Z drżeniem serca i zmęczeni przychodzimy, a Pan Jezus nam uświadamia całą tą sytuacją, że On nam będzie przebaczał, ile razy do Niego wrócimy. I nie będzie wyciągał, rozpamiętywał, rozgrzebywał, bo inaczej patrzy Bóg niż patrzy człowiek. To jest istota spowiedzi. Nasz wysiłek, trud, wędrówka do Pana Jezusa, a ksiądz w konfesjonale ma tylko przypomnieć, nie 7, nie 77, po dwakroć 77. Zawsze Ci przebaczę. I to ma być dla nas najgłębsza motywacja. Nawet kiedy doświadczamy różnych trudów przy tym sakramencie. Króciutka bajka jeszcze. Ktoś powie, tyle razy próbowałem i się nie udaje. Szczerze postanawiam i wracają grzechy. W kontekście mocy Bożej. Bajka o słoniku przy paliku. Znana? Był cyrk. Mały chłopiec patrzy, jak treser tresuje ogromnego słonia. Słoń na stolik, ze stolika, na jedną nogę, na drugą, trąbą rusza, uszami faluje. A przykuty jest cienkim sznurkiem do małego palika. Po tym seansie chłopiec podchodzi do tresera i mówi: jak to jest, co mu zrobiłeś, że tak ogromne zwierzę nie zerwie się z tego palika, nie urwie tego sznurka i nie ucieknie, przecież każdy chce być wolny. Treser powiedział: widzisz, nie znasz historii tego słonia. On faktycznie, gdy był słoniątkiem, gdy go po raz pierwszy tym sznurkiem do palika przywiązałem, bardzo się szarpał, poranił całą szyję. Ale wtedy palik był wystarczający, sznurek był wystarczający. Poraniony w pewnym momencie przestał się szarpać, zaakceptował swoją niewolę. On dzisiaj nie wie, że mógłby jednym ruchem odzyskać wolność. Być może my szarpaliśmy się z jakimś grzechem. A tak trochę chyba już może zaakceptowaliśmy, że On wraca. A przecież od tamtego czasu tyle spowiedzi, tyle przyjętej komunii, większe doświadczenie Pana Boga w mocy. Może się szarpnąć bardziej. Jeśli ci moi więźniowie potrafią prowadzić uczciwe życie, nie wracać do starych grzechów. Każdy z nas może. Nie dawać za wygraną. Potężny słoniu, szarpnij się. I na koniec ostatnia bajka o miłosiernym królu. Było sobie państwo, w którym była duża korupcja. Jedni brali, drudzy dawali. Król chciał zaprowadzić rządy prawa i sprawiedliwości. Zaostrzył restrykcyjnie prawo. Każdy przyłapany na łapówkarstwie ma być ubiczowany, a recydywa, czyli powtarzalność, ma być karane śmiercią. Ludziom się to nie podobało, szemrali, ale o dziwo z upływem czasu państwo porządniało. Pewnego dnia przyłapano na przyjęciu łapówki matkę króla. Ludzie pomyśleli, ciekawe co zrobi. Jeśli jest sprawiedliwym królem, to powinien ją ukarać, tak jak karze wszystkich obywateli. Ale jeśli ją ukarze, to co z niego za syn? Ciekawe, jak z tego wybrnie. Gremialnie przyszli na rynek, w godzinie ogłoszenia wyroku kaci wyprowadzili matkę króla skutą kajdanami, za nią wyszedł król. Stanął przed ludem i powiedział, moja matka winna jest chłosty. Wszyscy, bo lubimy igrzyska, zawołali, tak, ale to moja matka, dopowiada król. Cisza. Zdjął koronę, oddał berło, krok w stronę kata i rzekł, chcę przyjąć chłostę za moją matkę, ją puśćcie wolno. Tego się nie spodziewali. Sprawiedliwy i miłosierny. Wiecie, Pan Bóg nie zniesie przykazań tylko dlatego, że mamy z nimi problem. Będzie się rodził i umierał, rodził i umierał za nas, byśmy mogli być w niebie. Ale im starsi jesteśmy i to bardziej rozumiemy. Jaka jest nasza odpowiedź? Co my na to? Co my na to?